LAMU, Letnia Akademia Młodych Umysłów Radia Naukowego.
Witajcie, witajcie młode umysły, jak dobrze, że jesteście, że słuchacie, dziękujemy. W tym odcinku obserwacje codzienności, trochę chemii, trochę fizyki i dużo matematyki, czyli nauki wyobraźni. Występują
Bogna, Anielka,
Olga, Karol, Weronika,
Zosia, Aleksandra,
Szalanek, Ignoś,
Jagoda, Adaś, Janka.
A ja mam na imię Karolina. LAMU to projekt Radia Naukowego. Tworzymy go bez reklam i sponsorów. Jeśli LAMU jest dla Was ważne, pomóżcie nam je tworzyć. Zajrzyjcie na patronite.pl/z/LAMU. Tam jest zrzutka na tegoroczną edycję. Dziękujemy za całe dotychczasowe wsparcie. Bardzo dziękujemy. A tymczasem zaczynamy. Odcinek 6, sezon 6.
Letnia Akademia Młodych Umysłów. To my tu zadajemy pytania.
Na początek szybkie pytania i konkretne odpowiedzi. Janko, zacznij proszę.
Dzień dobry, Rada Naukowa. Mam na imię Janka. Mam 6 lat i moim pytaniem jest, dlaczego jak jest się mokrym, to jest zimno?
Uwielbiam Was za takie pytania. Za to, że pytacie o coś, co my dorośli często po prostu uznajemy, o ty zapewnik, mokro to zimno. No i co zrobią dorośli? Pobiegną z ręcznikiem, żeby ratować Was przed zimnem. I to dobrze, że to zrobią, ale mało kto się zastanowi nad tym, skąd ten efekt się bierze. Ja nie wiem, ale z tym, jak i z kilkoma następnymi pytaniami pomoże nam dr Ula Kozwierzbicka, chemiczka ze Stowarzyszenia Rzecznicy Nauki.
Janko, to bardzo celne pytanie. Już wyjaśniam. Kiedy jesteśmy mokrzy, na naszej skórze zostają maleńkie kropelki wody. Po chwili część z nich znika, bo zamienia się w niewidzialną parę i unosi się do powietrza. Ten proces nazywa się parowaniem. Podobne zjawisko obserwujemy, kiedy na suszarce suszy się pranie. Woda paruje. Żeby jednak woda mogła zamienić się w parę, potrzebuje energii. Energię można porównać do paliwa, to dzięki niej różne rzeczy mogą się poruszać, zmieniać albo robić się cieplejsze. Woda bierze tę energię z ciepła naszej skóry. A kiedy skóra oddaje wodzie swoje ciepło, sama robi się, no właśnie, chłodniejsza. Właśnie dlatego, gdy jesteśmy mokrzy, zaczynamy odczuwać zimno. Jeszcze bardziej czujemy to wtedy, gdy wieje wiatr. Wiatr pomaga wodzie szybciej parować, więc woda jeszcze szybciej zabiera ciepło z naszej skóry. Dlatego po wyjściu z basenu albo po deszczu często robi nam się chłodno.
I teraz wszystko jasne. Pozostajemy poniekąd w temacie wody. Pytają Weronika i Zosia.
Dzień dobry, mam na imię Weronika, mam 9 lat i chciałam się zapytać, dlaczego suche włosy mają inny kolor niż mokre.
Zosia, 10 lat. Dlaczego jak myjemy włosy, to są ciemniejsze, a jak są suche, to są jaśniejsze.
Weroniko, Zosiu, to ciekawe, że pomyślałyście o bardzo podobnej sprawie. Kiedy włosy są suche, między nimi znajduje się mnóstwo maleńkich, powiedzmy, kieszonek z powietrzem. Żebyśmy mogli coś zobaczyć, światło musi się od tego czegoś odbić i trafić do naszych oczu, a później zostać odebrane przez mózg. Suche włosy odbijają światło w wielu kierunkach. Przez to, że mają to dodatkowe powietrze. I dlatego wydają się jaśniejsze. Kiedy jednak zmoczymy włosy, woda wypełnia te miejsca, w których wcześniej było powietrze. Wtedy światło zachowuje się inaczej. Mniej się rozprasza i mniej go wraca do naszych oczu. Dlatego mokre włosy wydają się nam ciemniejsze. Tak naprawdę ich kolor się jednak nie zmienił. Zmieniło się tylko to, jak światło odbija się od włosów. I to jak widzą je nasze oczy.
Kolejne podobne pytanie nadeszło od Jagody. Widać, że temat Was ciekawi.
Dzień dobry, mam na imię Jagoda. Mam 9 lat i mam pytanie. Dlaczego włosy zmieniają kolor pod wpływem wody albo słońca?
Jagódko, woda sprawia tylko, że włosy wyglądają na ciemniejsze. My tylko takie odbieramy, ale one nadal są w tym samym kolorze. Natomiast słońce może z czasem naprawdę zmienić kolor włosów. We włosach znajduje się barwnik o nazwie melanina i ta melanina nadaje kolor włosom. Promienie słoneczne mają naprawdę sporo energii i podczas wielu słonecznych dni mogą stopniowo, powolutku uszkadzać ten barwnik, tę melaninę. Kiedy melaniny jest mniej, wtedy włosy stają się jaśniejsze. Dlatego po wakacjach wiele osób zauważa, że ich włosy są bardziej rozjaśnione niż wcześniej. I to wszystko dlatego, że melanina uległa rozpadowi, więc jej ilość we włosach jest mniejsza.
Czy to nie jest super przyglądać się otaczającej nas rzeczywistości i zadawać celne pytania, a wy, młode umysły, jesteście w tym świetni?
Janko, Weroniko, Zosiu i Jagódko, bardzo dziękuję wam za świetne pytania. To właśnie od takich pytań zaczyna się nauka. Potrafiłyście zauważyć rzeczy, które większość z nas widzi na co dzień, ale rzadko zastanawiamy się, dlaczego tak się dzieje. Taką ciekawość świata mają właśnie naukowcy. Nie przestawajcie zadawać pytań, bo każdy z nich może prowadzić do odkrycia czegoś naprawdę wielkiego i fascynującego. I na koniec dla was, dziewczyny, i dla wszystkich innych chętnych, eksperyment do wykonania w domu. Zmoczcie jedną dłoń wodą, a drugą zostawcie suchą. Potem pomachajcie obiema dłońmi albo stańcie przed wentylatorem jakimś wiatrakiem. Która dłoń robi się chłodniejsza? Ta mokra, prawda? No właśnie, i to znak, że woda paruje i zabiera z naszej skóry ciepło. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich.
Dziękujemy i my.
Słuchasz Lamu.
Pamiętacie, jak próbowaliście się nauczyć jeździć na rowerze, a może to dopiero przed wami? Na pewno nie jest to łatwa sztuka, ale jak się już uda, to w zasadzie zawsze działa. No chyba, że jedziemy zbyt wolno, wtedy jakoś trudno jest się utrzymać. Zauważyli ten kłopot niezależnie od siebie Olga i Artur.
Mam na imię Olga, mam 10 lat i chciałabym zapytać, dlaczego jak jadę na rowerze, to nie tracę równowagi, a jak się zatrzymuje, to już tak.
Dlaczego jak się jedzie na rowerze, to się nie przewraca, a jak się nie jedzie, to się przewraca?
O odpowiedź poprosiliśmy profesora Michała Krupińskiego, fizyka z Instytutu Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk.
Przede wszystkim to jest bardzo dobre pytanie i to jest bardzo dobre spostrzeżenie. No i to pytanie jest pytaniem, które porusza bardzo szerokie zagadnienie, bardzo głębokie zagadnienie fizyczne, którym jest stabilność roweru. Powstało już bardzo dużo artykułów na ten temat i to jest zagadnienie bardzo bogate. Natomiast w skrócie odpowiadając na te pytania, można powiedzieć, że sekretem jest tutaj siła odśrodkowa. I teraz czym jest ta siła odśrodkowa? Jest to zjawisko, które jest bardzo powszechne w naszym życiu, no bo jak jedziemy samochodem albo autobusem albo pociągiem i pojazd, w którym się znajdujemy, skręca na przykład w prawo, to my będąc w jego środku odczuwamy, że coś nas próbuje przesunąć, popchnąć w lewo, czyli w stronę przeciwną do skrętu. Można by powiedzieć od środka skrętu, w którą stronę właśnie skręca ten pojazd. To zjawisko również działa na rowerze. Ale słusznym by było pytanie, no ale jak rower jedzie prosto, to przecież nie skręca i nie ma siły odśrodkowej. No i jest tutaj haczyk, ponieważ rower zawsze skręca. Nie jest możliwym, żeby rower jechał po linii idealnie prostej. No i teraz ten skręt, który rower zawsze robi, jest odpowiedzialny za powstawanie siły odśrodkowej, która prostuje ten rower.
Wiem, że kusi was, żeby przetestować, czy ten rower na pewno nie potrafi chociaż przez chwilę jechać zupełnie prosto. Wiadomo, że najlepsze są lekcje te praktyczne. Dlatego profesor Krupiński ma dla was propozycję eksperymentów do przeprowadzenia w rodzinnym gronie.
Pierwsze proste doświadczenie, bierzemy rower, stajemy przy nim i chwytamy ten rower za siodełko. Zupełnie nie chwytamy kierownicy i próbujemy ten rower pochylić lekko w lewo. I teraz zauważymy, że w pewnym momencie przednie koło razem z kierownicą samo z siebie też skręci w lewo. A kiedy rower za siodełko przechylimy w prawo, to przednie koło razem z kierownicą same z siebie też skręcą w prawo. Każdy rower jest tak skonstruowany. I teraz to odpowiada za to, że rower sam siebie stabilizuje. I drugie doświadczenie. Bierzemy ten sam rower, idziemy na jakiś duży plac albo na boisko i tym razem to doświadczenie jest trudniejsze, bo będziemy musieli, chwytając za siodełko i kierownicę, rozpędzić ten rower biegnąc przy nim. Rozpędzamy ten rower tak mocno, jak to możliwe, a następnie puszczamy. I tu stanie się dziwna rzecz, rower pojedzie sam. i sam będzie przez dłuższy czas utrzymywał pion, będzie utrzymywał stabilność. Ale jak się dokładnie przyjrzymy, jak rower to robi, to zauważymy, że on będzie jechał takimi S-ami, floresami. Raz skręci w prawo i to przednie koło samo z siebie też skręci w prawo, więc powstanie siła odśrodkowa w lewo, wyprostuje rower, ale rower przechyli się znowu chwilę później w lewo, znowu wtedy koło samo z siebie skręci w lewo i znowu siła odśrodkowa wyprostuje ten rower.
Ale to się w końcu skończy, bo rower straci prędkość. A no właśnie, tutaj dochodzimy do sedna pytania Olgi i Artura.
Bo siła odśrodkowa występuje wyłącznie wtedy, kiedy jakiś pojazd ma prędkość. Jak jedziemy samochodem i ten samochód jedzie coraz szybciej, to przy skręcie coraz bardziej czujemy działanie siły odśrodkowej. Oto cały sekret albo większość sekretu stabilizacji roweru.
Jestem przekonana, że większość nie tylko młodych umysłów, ale i dojrzalszych umysłów zrobiło teraz wielkie oczy na tą informację, że nawet kiedy jedzie się prosto, takie mamy wrażenie, to jednak rower częściowo skręca. To jest zupełnie nieintuicyjne.
To jest nieintuicyjne i znowuż trzecie doświadczenie, żeby łatwo to sprawdzić. Wystarczy wjechać w kałużę rowerem i wtedy rower za sobą zostawia wyraźny, mokry ślad i można zauważyć, że ten ślad nie jest linią prostą. Zawsze rower jedzie leciutko zakrętami i nawet człowiek intuicyjnie robi te lekkie zakręty, balansując przy okazji ciałem i dzięki temu wywołując właśnie tą siłę odśrodkową, która cały czas jest odpowiedzialna za balansowanie tym rowerem i prostowanie.
Czy to jest w takim razie wyjaśnienie tej zagadki, dlaczego na początku naszej życiowej drogi, a czasami i dorośli mają z tym problemy, tak trudno jest się nauczyć utrzymywać równowagę na rowerze?
Tak, to jest trochę nieintuicyjne, bo my na początku próbujemy balansować tym rowerem, próbując idealnie trzymać go w pionie, co jest zupełnie niemożliwe, więc my musimy na początku nauczyć się dawać sobie przyzwolenie na to, żeby rower cały czas wykonywał te lekkie skręty w lewo i w prawo i leciutko przechylał się w lewo i w prawo i dopiero wtedy będziemy mogli przez dłuższy czas utrzymywać równowagę. Tak, wyrobienie tej intuicji jest zupełnie kluczowe i co więcej, to też pokazały doświadczenia fizyków. Jeżeli lekko zmodyfikujemy konstrukcję roweru, czyli na przykład zmienimy to jego zachowanie, o którym powiedziałem kilka minut temu, że on sam sobie też z siebie skręca, to okazuje się, że jeżdżenie na takim zmodyfikowanym rowerze jest w zasadzie niemożliwe, bo jak już sobie wyrobiliśmy raz tą intuicję, to już później ciężko nam się jej oduczyć.
I super, bo przecież jazda na rowerze, wakacje, wiatr we włosach to 100% szczęścia. Dziękujemy Olgo i Arturze. Nauka na przykład jazdy na rowerze to sama przyjemność, no może pomijając kilka wywrotek czy siniaków, bo nauczyć się tego zwykle chcemy sami. Nie zawsze mamy jednak taki luksus i czasami jesteśmy do różnych nauk odrobinę przymuszani, na przykład w szkole, bo powiedzmy sobie szczerze, że nie wszystkie dziedziny nauki ciekawią nas w równym stopniu. Czy warto mimo wszystko poświęcać im czas? Swoje wątpliwości w tej kwestii podniosły Anielka oraz Aleksandra. Rozpoczniemy od pytania Aleksandry.
Cześć, jestem Aleksandra i mam 8 lat. Chciałam zapytać, dlaczego wszyscy musimy się nauczyć tabliczki mnożenia?
Odpowiada profesor Mateusz Chochol, dyrektor Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, który w swojej pracy bada m.in. to, jak to w ogóle jest, że umiemy myśleć matematycznie. Z profesorem Chocholem rozmawiała reporterka Ania.
Cześć Ola, dzięki za to pytanie. Tabliczki mnożenia musimy się nauczyć nie tylko dlatego, że każą nam w szkołach. Tabliczki mnożenia musimy się nauczyć, wbrew pozorom, po to, żeby nasz mózg miał zasoby, żeby zajmować się ciekawszymi rzeczami. Otóż uczenie się na pamięć wydaje się być czymś trudnym, ale jak już się nam to uda, to odpamiętujemy sobie operacje matematyczne, na przykład wiemy, że 6 razy 6 jest 36, odpamiętujemy je tak łatwo, jak pamiętamy własne imiona, albo wiemy, jaka jest najdłuższa rzeka na świecie albo w Polsce.
Albo jaka jest wasza ulubiona zupa? Wyobraźcie sobie, że przy każdym obiedzie musielibyście wypróbowywać wszystkie zupy, które potrafią ugotować rodzice, żeby przypomnieć sobie, która najbardziej wam smakuje. A co by było, gdybyśmy lubili tylko jedną, a ona przyszłaby na samiuteńkim końcu? Ha, lepiej już chyba takie rzeczy pamiętać.
Tak, wiem, nauczenie się tego jest trudne, ale ta wiedza zostaje z nami na całe życie. Gdyby nie to, musielibyśmy rozbierać każdą operację na prostsze i byłoby to czasochłonne i trudniejsze, więc musielibyśmy za każdym razem robić coś trudniejszego.
Wszyscy jednak wiemy, że zupy to nie matematyka, chociaż pewnie w jakimś tam stopniu na pewno jak wszystko. Bez zup, przynajmniej w Polsce, żyć się nie da, a bez matematyki?
Po co to wszystko? W życiu codziennym operacje matematyczne po prostu się przydają. Co więcej, jesteśmy na nie skazani. Ale także w matematyce pamiętanie podstawowych faktów, takich jak fakty arytmetyczne, czyli wyniki działań, pozwala naszemu mózgowi zająć się trudniejszymi i ciekawszymi problemami.
O bardzo ważną kwestię w imieniu wszystkich uczniów, którzy muszą opanować tabliczkę mnożenia, dopytuje reporterka Ania.
Czy to naprawdę jest tak, że jak już się raz nauczymy tej tabliczki mnożenia, to jej nie zapominamy? Są na to jakieś badania?
Tabliczkę mnożenia przechowujemy w tak zwanej pamięci długotrwałej. Jest to typ pamięci, który, jak wskazuje sama nazwa, pozwala na przechowywanie informacji przez długi czas, nawet na przestrzeni całego życia. Oczywiście jesteśmy w stanie ich zapomnieć, natomiast kiedy korzystamy z tabliczki mnożenia, odświeżamy tą wiedzę. I to jest jeden z typów pamięci długotrwałej, który jest de facto najsilniejszy. No bo jeśli pamiętamy na przykład datę jakiegoś ważnego wydarzenia historycznego, nauczymy się go na pamięć, zazwyczaj mamy w życiu codziennym mniej okazji, żeby odświeżać tą wiedzę. Natomiast tabliczka mnożenia jest czymś, z czego korzystamy w bardzo różnych okazjach, zarówno w szkole, w życiu codziennym, w pracy, podczas nauki, podczas studiowania, czasami także podczas zabawy.
Coś mi się wydaje, że Mateusz Chochol ma rację. No bo zobaczcie, przykład z życia. Tabliczka mnożenia pozwala na przykład obliczyć, ile potrzebujecie pieniędzy, gdybyście chcieli jeść po 2 gałki lodów 2 razy w tygodniu. A każda z nich, powiedzmy, kosztowałaby 8 zł. 2 gałki 2 razy w tygodniu, 2 razy 2 równa się 4 gałki na tydzień. 4 gałki razy 8 zł, 4 razy 8, 32 zł. I już wiemy, że musimy odłożyć tygodniowo 32 zł na wydatki związane z lodami.
I każde odświeżenie jakiejś informacji, jakiegoś wyniku działania jest dla naszego mózgu wskazówką, że należy pamiętać to lepiej. A więc każde odświeżenie sprawia, że pamiętamy coraz lepiej. Więc nie jest tak, że jak nauczymy się raz, to mamy to na całe życie. Na całe życie mamy wtedy, kiedy odświeżamy tę wiedzę.
A będziemy ją odświeżać, no bo przecież co roku będziemy chcieli jeść lody, prawda? Jednak czy tak samo przydatne jest uczenie się całej matematyki? Pyta Anielka.
Anielka, mam 9 lat i chciałabym się zapytać, po co muszę się uczyć matematyki?
Cześć Anielka, dzięki za to pytanie. Odpowiem w sposób trochę nieoczekiwany. Dlatego, że matematyka jest fajna. Dlatego, że matematyka pozwala nam ruszać głową, pozwala się nam bawić liczbami, figurami czy innymi, jak to często mówimy, strukturami. Ale oprócz tego, że jest fajna, to jest pożyteczna i jesteśmy na nią skazani. W zasadzie cały świat da się opisać matematycznie. Niezależnie, czy myślimy o przyrodzie, czy myślimy o kosmosie, czy myślimy o pieniądzach, które są przecież w życiu ważne, to myślimy w kategoriach matematycznych. Jako naukowiec muszę powiedzieć, że znajomość matematyki przydaje się też, dlatego że badania wskazują, że osoby, które są biegłe w matematyce, łatwiej znajdują pracę, łatwiej zmieniają pracę. Takie osoby żyją, uwaga, uwaga, dłużej i zdrowiej. To badania korelacyjne, nie mamy tutaj badań eksperymentalnych, ale korelacje rzeczywiście takie się obserwuje.
A czy jest jakaś osobna część mózgu, która się zajmuje uczeniem się matematyki? Czy to jest też takie dobre ćwiczenie dla jakiejś po prostu konkretnej części naszego mózgu?
Co do zasady, cały mózg jest mózgiem matematycznym, to znaczy nie istnieje jakiś jeden wyspecjalizowany obszar, który odpowiadałby tylko za matematykę. Natomiast jeszcze zanim zaczniemy uczyć się matematyki, nasze mózgi, mózgi ludzi, małych dzieci, ale także innych zwierząt, są wyposażone w obszary, które w szczególnie dobry sposób radzą sobie z określaniem liczebności, czyli czy czegoś jest więcej, czy czegoś jest mniej, i to dotyczy nie tylko ludzi, ale także radzeniem sobie z geometrią. W korze ciemieniowej mózgu są takie struktury, które zdają się szczególnie silnie reagować na liczebność.
Kora ciemieniowa jest częścią mózgu i znajduje się na szczycie głowy, tak między czołem a tyłem głowy. Jest bardzo ważna, ponieważ między innymi to dzięki jej pracy orientujemy się w przestrzeni, czyli wiemy, jak wrócić do domu chociażby.
Badacze twierdzą, że właśnie to poczucie liczebności, czasami nazywa się to zmysłem numerycznym, jest szczególnie ważne, jest taką naszą ewolucyjną przepustką do uczenia się szkolnej matematyki. Tyle, że to szkolne uczenie się matematyki już rozproszone jest na różne obszary w mózgu. Tak więc można powiedzieć, że jest jakaś specjalizacja w mózgu, która sprawia, że szczególnie dobrze radzimy sobie z liczebnością, ale to nie oznacza, że inne obszary też nie są zaangażowane.
Czyli młode umysły, nie wiem jak wy, ale ja idę sobie teraz coś policzyć, żeby poćwiczyć wiedzę, którą już mam, i poćwiczyć w ogóle mój mózg. I wy też możecie spróbować.
Popieram. Dziękujemy, Aleksandro i Anielko.
Lamu, to my tu zadajemy pytania.
Mam nadzieję, że udało nam się przekonać tych do tej pory matematyce niechętnych, że oj, warto się z nią polubić. Zdaje się, że nasi kolejni pytający takiej wątpliwości nie mieli, ponieważ kiedy naszemu następnemu ekspertowi, doktorowi Bartoszowi Naskręckiemu, prodziekanowi Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, przeczytaliśmy pytanie od Franka, Karola, Ignasia, Bogny i Ady, to stwierdził, że poziom ich skomplikowania i dociekliwości jest tak wysoki, że zastanawiał się, czy nie zostały wygenerowane za pomocą sztucznej inteligencji. Tak jest, młode umysły, zadajecie tak trudne pytania, że nasi eksperci czasami nie dowierzają. No dobrze, w takim razie dajemy nura w sprawy większe, nieskończenie większe od nas samych. Franku?
Mam na imię Franek, mam prawie 8 lat i chciałem zapytać, czy istnieje liczba nieskończoność.
Franku, więc tak, czy istnieje liczba nieskończoność, to zależy w jaki sposób do tego podejdziemy, bo możemy zawsze wyobrazić sobie, że stajemy na schodach i idziemy krok dalej. Jeżeli możemy iść kolejny krok, kolejny krok i kolejny krok i będziemy tak szli całe życie, to nie dojdziemy do nieskończoności, więc musimy sobie wyobrazić, żebyśmy wyszli do samego końca. Wtedy możemy powiedzieć, że istnieje liczba nieskończoność. Czyli jeżeli wyobrazimy sobie, że możemy iść cały czas do końca, a nawet wyżej, to wtedy powstaje nam liczba zwana nieskończonością.
Czyli jest taka liczba?
Jest taka liczba, ale tutaj matematycy zrobili taką konstrukcję, która polega na przyjęciu pewnego aksjomatu, czyli takiego założenia, że co najmniej jedna taka konstrukcja wchodzenia po schodach istnieje do końca, czyli nie da się tego w żaden sposób zatrzymać. To się nazywa właśnie aksjomatem nieskończoności. Czyli musimy na początku, żeby mieć nieskończoności różnego rodzaju, musimy założyć, że przynajmniej istnieje taki sposób wchodzenia po schodach jeden po jednym, wtedy mamy tą pierwszą naszą nieskończoność.
A dlaczego musimy to założyć? Czy nie da się tego policzyć, sprawdzić, czy nie ma w rzeczywistości takiej nieskończoności?
Dopytuje Sandra, poznańska reporterka LAMU.
Nie ma sposobu fizycznie, żeby taki zbiór skonstruować, bo nie możemy nigdzie takiego zbioru nieskończonej liczby elementów jakby złapać za rękę. Możemy sobie zawsze wyobrazić, że ta procedura dokładania kolejnego elementu, tego 1, 2, 3, 4, że ona jest zawsze przedłużalna. To się wydaje oczywiste, że da się przedłużać, ale właśnie w matematyce musimy to przyjąć dokładnie jako aksjomat. Czyli możemy zrobić matematykę, gdzie nie dopuszczamy nieskończoności, ale wtedy mamy dużo kłopotów i na przykład jak wymyślamy różne konstrukcje, to musimy zawsze podać dokładnie, jak pewne rzeczy są zbudowane, a jak przyjmiemy, że ta podstawowa nieskończoność istnieje, to wtedy udaje nam się robić różne rzeczy, takie właśnie jak indukcja, czyli możemy robić rzeczy krok po kroku w sposób nieograniczony.
A musimy to założyć, dlatego że matematyka jest nauką abstrakcyjną.
Tak jest.
1 i 2 i 3 nie istnieją, nigdzie nie znajdziemy 1, 2 i 3 i nieskończoność na półce.
No wszystko, matematyka opisuje pewne relacje, więc jeżeli widzimy jedno jabłko, to rozumiemy, że to jest jedno i to abstrakcyjne jedno to jest ta właśnie relacja, że jesteśmy w stanie tym obiektem w taki sposób podobny manipulować. Mamy relacje 2, 3, 4, 5 i 6 i tak dalej. No i ta pierwsza nieskończoność, którą tworzymy, to jest możliwość ponumerowania dowolnej liczby obiektów, które jesteśmy w stanie na przykład ręką złapać.
Ale uwaga, chociaż to brzmi dziwnie, to nieskończoności jest więcej niż jedna. Niż właśnie taka liczona 1, 2, 3, 4, 280, 399 milionów i tak dalej, i tak dalej. Bo przecież można też liczyć pół, 1, 1,5, 2, 2,5, 3 i tak dalej, i tak dalej. A można by też do tego dołożyć jeszcze liczby ujemne. A to i tak jest dopiero początek.
I teraz matematycy pokazali, że jeżeli pomyślimy o tej całej kolekcji tych nieskończoności, to przyjmując kolejne aksjomaty dotyczące porządku takich liczb nieskończonych, możemy budować jeszcze większe nieskończoności. I ta zabawa się nigdy nie kończy, bo możemy sobie wyobrażać coraz bardziej skomplikowany sposób uporządkowania tych różnych elementów ze sobą.
Ta zabawa jest nieskończona.
Za każdym razem, kiedy pytamy się o nieskończoność, to musimy sobie wyobrazić właśnie na przykład kształt drzewa, tak? I na tym drzewie może siedzieć na górze ptaszek, może siedzieć pod drzewem. I ta nieskończoność, w której dodajemy te elementy z góry lub z dołu, będzie zupełnie inna.
Teraz pytanie od Ady i Bogny.
Ada 7 lat, dlaczego się nie da doliczyć do nieskończoności?
Mam na imię Bogna i mam 9 lat. I chciałam się zapytać, skoro do nieskończoności zawsze można dodać 1 i jest większa liczba, to ile jest nieskończoności? I czy w praktyce istnieje coś takiego jak Hotel Hliberta?
Ado i Bogno, z tym doliczaniem do nieskończoności sprawa jest trochę skomplikowana, bo jak już sobie wyobrazimy, że mamy tą pierwszą nieskończoność, taką podstawową, czyli kolejne liczby naturalne, 1, 2, 3, 4 i tak dalej, to nie możemy nigdy dojść do samego końca, bo zawsze jak napiszemy liczbę, to możemy napisać liczbę o 1 większą. Czyli jakby do końca tej nieskończoności nie możemy dotrzeć, ale możemy za to zrobić coś takiego, że możemy wyobrazić sobie sytuację, że jeżeli byłby hotel, w którym mamy nieskończenie wiele pokojów i w każdym pokoju mieszka jedna osoba, do tego hotelu przybywa jeszcze dodatkowy gość i próbujemy go zakwaterować w tym hotelu, to wymyślamy taki bardzo prosty i sprytny sposób, że prosimy każdą osobę, która w tym pokoju mieszka, żeby przesunęła się do pokoju następnego. Czyli osoba mieszkająca w pokoju numer 1 pójdzie spać do pokoju numer 2, osoba z pokoju numer 2 pójdzie spać do pokoju numer 3 i tak dalej. I taką instrukcję możemy dać wszystkim tym osobom mieszkającym w tych pokojach naraz. W ten sposób przesuniemy całą nieskończoność osób o jeden pokój i zostanie nam jeden pokój wolny na początku.
To jest właśnie Hotel Hilberta, o który pyta Bogna. I to jest matematyczny sposób na to, żeby do nieskończoności dodawać jeden.
Czy Hotel Hilberta istnieje w takim razie w rzeczywistości?
No ja jeszcze w takim nie mieszkałem. Chociaż wydaje mi się, że najbliższy idei Hotelu Hilberta jest zdecydowanie autobus komunikacji miejskiej. Bo jeżeli jedzie iluś pasażerów, to zawsze pasażerowie spowodują, że da się jeszcze zmieścić jednego dodatkowego. I to jest tak zwane twierdzenie o nieskończonych autobusach. Czyli to jest taka właśnie komunikacyjna wersja Hotelu Hilberta, że jeżeli się zatrzymamy na przykład gdzieś na Alejach Jerozolimskich i patrzymy, że do tego tramwaju czy do tego autobusu wsiadło tak strasznie dużo ludzi, to na następnym przystanku nikt nie wysiada, ale zawsze da się ich lekko dopchnąć i wsiądzie jeszcze jedna osoba. Czyli ja bym powiedział, że zdecydowanie komunikacja miejska to jest to miejsce, gdzie jest tych nieskończenie wiele miejsc i zawsze się jedno dodatkowe znajdzie.
Ale to jest żartobliwa teoria.
Nie wiem, może...
Albo do sprawdzenia.
Do sprawdzenia, myślę, że jak najbardziej, bo tak powiem, każdy z nas ma swoją objętość, ale zawsze da się trochę tą objętość jeszcze ścisnąć, więc myślę, że jesteśmy całkiem blisko nieskończoności, jak jedziemy autobusami.
Dzięki tej wiedzy od razu jakoś będzie nam lżej w zatłoczonych autobusach, prawda? Dwa kolejne pytania są autorstwa Ignasia i Karola.
Chciałbym się dowiedzieć, czy nieskończoność jest liczbą parzystą, czy nieparzystą. Ignaś, 8 lat.
Dzień dobry, mam na imię Karol, mam 5 lat i chciałam zapytać o bardzo poważne pytanie. Czy jest coś przed minus nieskończoność?
Tutaj mamy, Karolu, Ignasiu, mamy pytanie, które dotyczy nieskończoności w ujęciu jej kształtu, a niekoniecznie rozmiaru. Czyli jakbyśmy sobie popatrzyli na to, jak nieskończoność jest skonstruowana, no to pytanie o to, czy ona jest parzysta, czy nieparzysta, w pewnym sensie trochę się zmienia w stosunku do normalnych liczb naturalnych. Jak mamy jeden, to wiemy, że jest nieparzyste. Dwa jest parzyste, trzy jest nieparzyste. No więc teraz kusi nas, żeby pomyśleć, ok, jeżeli mamy liczbę n, mamy liczbę jakąś konkretną i dodamy jeden i ta liczba n była parzysta, to następna jest nieparzysta. Ale jeżeli teraz sobie wyobrazimy, że ta nasza nieskończoność to jest ta nieskończoność hotelu Hilberta, to jeżeli teraz dołożymy na początku tego hotelu dodatkową osobę, czyli wszystkie pozostałe osoby przesuną się o jeden pokój, no to 1 plus ta nieskończoność da nam dokładnie tą samą nieskończoność, którą mieliśmy przed chwilą. Czyli gdzieś ta osoba, którą dołożyliśmy, zostaje wchłonięta w tą nieskończoność. No i teraz się okazuje, że mamy takie dziwne równanie, które normalnie nie ma sensu, że to 1 plus nieskończoność dało nam tą samą nieskończoność. Czyli jednocześnie, gdyby ta nieskończoność miała być parzysta, no to 1 plus ta nieskończoność powinno być nieparzysta, ale to jest ta sama liczba. Czyli ta nieskończoność jest jednocześnie parzysta i nieparzysta jakby.
Ha, no ale jak to tak, że można sobie być i taką, i taką? Taka jakaś specyficzna ta liczba, nieskończoność.
Taką liczbą, która jak ten potwór ciasteczkowy lubi zjadać kolejne ciasteczka, więc jak dołożymy do niej kolejne ciasteczko, to to ciasteczko znika w środku i tam jest nadal nieskończenie wiele miejsca, żeby kolejne ciasteczka dokładać. Czyli na pewno nieskończoność może być w tym sensie parzysta i nieparzysta. Teraz to drugie pytanie dotyczące tego, czy istnieje coś mniejszego niż minus nieskończoność, to możemy sobie wyobrazić taką sytuację, że gdybyśmy mieli na przykład plażę nad Bałtykiem i tam zazwyczaj jest chyba nieskończenie wielu turystów wypoczywających, jak popatrzymy i w lewo i w prawo, to oni się nigdy nie kończą, ale możemy sobie wyobrazić sytuację, że gdzieś popatrzymy sobie w niebo i na tej naszej plaży i w lewo, i w prawo, aż po sam horyzont mamy nieskończenie wielu wypoczywających, a jak popatrzymy w niebo, to na tym niebie, gdzieś tam wysoko na orbicie, może być kosmonauta, którego możemy też uwzględnić w tym wypoczynku i on jest jakby dalej niż ta plus nieskończoność w jedną stronę i minus nieskończoność w drugą stronę. Czyli możemy sobie wyobrazić, że jeżeli mamy właśnie taką nieskończoność, która jest i w lewo, i w prawo, to możemy coś położyć jeszcze w innym kierunku i to będzie w pewnym sensie dalej niż plus nieskończoność. W drugim kierunku możemy położyć wyżej i to też będzie dalej niż minus nieskończoność. I to jest troszeczkę taka zabawa, w której możemy dokładać kolejne piętra, czyli możemy sobie wyobrazić, że gdyby popatrzeć na drzewo jako na taki nieskończony obiekt, to możemy na jego szczycie na przykład posadzić jakiegoś ptaszka i on jest wtedy wyżej niż ta plus nieskończoność tego drzewa. A gdyby to drzewo było jeszcze w dwie strony na przykład, czyli rozgałęziałoby się w górę i w dół, takie drzewo matematyczne, które na przykład wisi w powietrzu i się nieskończenie ta korona zagęszcza, to ten ptaszek mógłby siedzieć i na górze, i na dole i wtedy byłby dalej niż plus nieskończoność i dalej niż minus nieskończoność.
Wyobraźnia pracuje, prawda? I młodszym, i starszym. I o to chodzi, bo matematyka to jest w zasadzie nauka, którą w dużej mierze odbywa się w głowie, w wyobraźni właśnie.
Nieskończoność pokazuje nam, że nasza wyobraźnia jest niepohamowana i jak już coś wymyślimy, to zawsze możemy wymyślić coś bardziej skomplikowanego. I tak możemy w nieskończoność.
Czy to jest to, czego życzymy naszym dzieciakom?
Tak, i myślę, że najważniejsze to, żeby mieli przy tym nieskończenie dużo zabawy. Warto też dodać, że matematyków zajmujących się różnymi nieskończonościami jest w sumie całkiem mało, więc jeżeli ktoś z Was się tym zainteresuje, to wtedy stanie się matematykiem zajmującym się właśnie teorią nieskończoności. Tych osób jest naprawdę bardzo mało, bardzo ciekawe rzeczy robią. To są tacy, można powiedzieć, czarodzieje matematyki, którzy wymyślają nam nowe matematyczne światy o nieskończonościach większych niż wcześniej wydawałoby się, że są nam potrzebne. Ci czarodzieje od nieskończoności w pewnym sensie wymyślają nam nowe miejsca, jakby nowe światy, tak jak w Minecrafcie, gdzie my możemy w nieskończenie nowy sposób bawić się na różnych nieskończonych nowych huśtawkach. I czasami po prostu okazuje się, że w matematyce, jak się nie da jakiegoś problemu rozwiązać, to buduje się właśnie te nowe modele nieskończoności i one pozwalają nam czasami rozwiązać problemy, które były na tych poprzednich piętrach nieskończoności. Czyli wchodzimy wyżej, żeby po prostu czasami, tak jak się wchodzi w lesie na wysoką wieżę, żeby zobaczyć, gdzie jest wyjście z tego lasu, to ci matematycy budujący te nowe nieskończoności to są właśnie ci konstruktorzy tych wież. I oni nam mówią, zobaczcie, teraz możecie pójść w tamtym kierunku.
Czy to będzie ktoś z Was? Franku, Ado, Bogno, Ignasiu, Karolu. Dziękujemy za Wasze znakomite pytania. Życzymy Wam i wszystkim młodym umysłom świetnej zabawy z matematyką. I to już wszystko w szóstym odcinku LAMU sezonu 2026. Nagrania Karolina Głowacka, Anna Radwan-Żbikowska, Sandra Soluk. Montaż Sandra Soluk. Grafiki i edycja dźwięku Filip Pachla. Dziękujemy wszystkim pytającym i wszystkim odpowiadającym. Główka pracowała i o to chodzi. Dziękujemy tym, którzy wspierają nas na patronite.pl. To dzięki Wam Radio Naukowe i LAMU może istnieć i, jak powiedziałby klasyk, uczyć i bawić. patronite.pl/radionaukowe. Tam można zajrzeć i zobaczyć, o co w tym wszystkim chodzi, a w kolejnym odcinku między innymi.
Co za pciągiem jest wiatr?
Czy da się zatrzymać czas albo zawrócić czas?
Co by się stało, gdyby na Ziemi nie było grawitacji?
Oj, będzie się działo. Do usłyszenia.
Letnia Akademia Młodych Umysłów. To my tu zadajemy pytania.